Dzień dobry Państwu, nazywam się Piotr Siekierski. To jest kolejny podcast Volley Time. Naszym dzisiejszym gościem jest koordynator rozgrywek halowych firmy Volley Station, Oskar Kaczmarczyk. Cześć, Oskar.
Cześć, cześć. Za drugim razem się udało, także jesteśmy na wizji, dobrze poszło.
Tak,
Cześć wam
udało.
wszystkim.
Cześć, witajcie. Słuchajcie, no wszyscy prosiliście Oskara, także szczęśliwie udało się znaleźć wolny slot i jest troszeczkę czasu na to, żeby porozmawiać o czymś naprawdę, wydaje mi się, historycznym, bo polska kadra męska zdobyła złoty medal Ligi Narodów 2023 w finał w Gdańsku. Pokonaliśmy Stany Zjednoczone. Oskar, jakbyś ty tak w kilku zdaniach na początku ocenił cały ten turniej z punktu widzenia organizacyjnego, sportowego i czy poziom rozgrywanych spotkań zaskoczył cię na plus, na minus? Jak to wyglądało z twojej perspektywy?
Rozumiem, że mówimy tylko o finale, tak?
No,
Chodzi ci o.
mówimy tak, już o crème de la crème, czyli o finale.
No wiadomo, polska atmosfera jest niepowtarzalna i myślę, że fajnie znowu było to zobaczyć i poczuć, bo zwłaszcza w końcu zdobyliśmy złoty medal po jakimś tam dłuższym okresie, więc to wszystko było takie pięknie napakowane emocjami prosto z trybun, plus bardzo dobra gra na boisku. Więc na pewno znowu będziemy tęsknić za tym, żeby siatkówka wróciła do Polski. Chociaż nie mamy za niedługo turniej kwalifikacji do Igrzysk Kobiet, więc będzie jeszcze szansa to trochę poczuć w tym roku. Natomiast ogólnie turniej, ten turniej finałowy podobał mi się, bardzo mi się podobał. Było dość dużo spotkań. Dość dużo, w sumie było 8 spotkań, ale no, dwa powiedzmy były niewypałami, bo mecz Argentyńczyków z Włochami, no to z racji tej niedyspozycji Argentyńczyków strasznie się szybko rozjechał i w zasadzie nie było co oglądać. No i półfinał, powiedzmy, Włochy, Stany też mógł być, oczekiwaliśmy czegoś więcej, ale z drugiej strony tam gra siatkówka amerykańska była na tak kosmicznym poziomie, że trudno powiedzieć, że mi się ten mecz nie podobał. Czy Państwu, mam nadzieję, się też podobał. Także myślę, że ta szarpana Liga Narodów, ten VNL, który jednak pokazał nam, że drużyny bardzo różnie podchodziły do tych przygotowań, do tego jakby tej fazy kontynentalnej, to finał myślę, że naprawdę był popisowy. Nie wiem, czy ciężko, to już się kiedyś to mówiłem, że zawsze ten najświeższy jest jakiś tam naj, ale myślę, że ten turniej był jednym z najlepszych w ostatnich latach, jeśli chodzi o poziom siatkarski, dużo emocji i wcale nie wpływa na to ten ostateczny wynik Polaków, ale po prostu czysta siatkówka mogła się podobać.
Tak, no bardzo łatwo jest teraz być fanem polskiej siatkówki, ponieważ przypomnijmy, że damska kadra również zdobyła historyczny brązowy medal VNL-u, także to jest pierwsza taka sytuacja w historii polskiej siatkówki, że obydwie kadry zdobyły medale.
Fantastycznie, prawda?
To jest tak, niesamowite. To jest, ale u dziewczyn o tyle jest to. W męskiej kadrze, no to jednak jesteśmy permanentnym faworytem każdego turnieju, także te oczekiwania są niezwykle ogromne. Natomiast Rażeńska jest, zdaje się być cały czas na dorobku i widać tutaj też rękę trenera Lawariniego, odciśnięte pewne piętno na tym zespole. Już można widzieć jakieś automatyzmy, także to. No bardzo cieszę, no obydwa te medale, no nie da się ich porównać oczywiście, ale no jest to niezwykle, niezwykle ważny rok dla polskiej siatkówki i dodajmy jeszcze do tego Zaksę, która trzeci raz z rzędu zdobywa siatkarską Ligę Mistrzów, także no można powiedzieć, że stolicą siatkówki jest Polska i tylko możemy się cieszyć z tego powodu. Oskar, ty 11 miesięcy temu powiedziałeś takie zdanie: naszą największą bronią jest potencjał. Czy my ten potencjał w tej chwili zaczynamy powoli uwalniać i efektem tego jest między innymi ten złoty medal. Przypomnijmy, że jest to trzeci turniej duży Nikoli Grbicza za sterami polskiej reprezentacji i on przywozi trzeci medal, tym razem złoty, którego brakowało do tej pory. Jest to, tak jak wspomniałeś, pierwszy medal od 2018 roku. Wówczas zdobyliśmy Mistrzostwo Świata z Witalem Heinenem. Później mimo tego, że tak jak wspomniałem, permanentnym faworytem byliśmy w zasadzie na każdej imprezie, to tego złotego kruszca nie udało się do Polski przywieźć. Tym razem się udało. Powiedz mi, czy właśnie zbilansowaliśmy w końcu swój zespół i czy zaczynamy uwalniać ten potencjał, o którym wspominałeś rok temu?
W skrócie, bardzo mocno zbilansowaliśmy. Natomiast przed chwilą mówiłem o tym, pytałeś, co mi się podobało w trakcie tego turnieju Ligi Narodów w Gdańsku, to i mówiliśmy o tym. To teraz powiem ci, o co mi się bardzo nie podobało. Nie podobała mi się atmosfera wokół reprezentacji i nasz siatkarski Twitter. Nie wiem, jakoś albo ja odpłynąłem gdzieś w dalej, ale. Ja nie potrafię zrozumieć, jak można mieć pretensje do drużyny, która wygrywa 3-0 z Brazylią. Wygrywa, przełamuje bardzo ciężki mecz z Japonią i my ciągle chcemy czegoś więcej. Wygraliśmy po 11 latach VNL. Po 11 latach. Nie, przedwczoraj, nie straciliśmy tytułu na jeden sezon, tylko my po 11 latach zdobyliśmy złoto, a my rozmawiamy zgodnie jakby z tendencjami, które się tym gdzieś toczą na siatkarskich forach, że my wciąż nie wykorzystujemy naszego potencjału. Wygraliśmy turniej, pokonując bardzo dobrze grających Amerykanów, grających dobrze, może nie bardzo dobrze Brazylijczyków i świetnie grających Japończyków, którzy też nie dostali się przypadkiem do tego finału, bo byli na drugim miejscu w lidze w fazie kontynentalnej. To nie był taki czarny dog, że po prostu czarny dog, underdog, który przyjechał z ósmej pozycji i gdzieś tam wygrał sobie jakiś jeden ćwierćfinał, tylko po prostu to była drużyna, która grała w tym sezonie bardzo dobrze i my sobie z nimi poradziliśmy. Co do potencjału, no mamy przeogromny ten potencjał i kłopot bogactwa, który dotyka właśnie, myślę, dlatego też tę społeczność, tą społeczność siatkarską, bo tu nie ma dobrego rozwiązania, tak? Jeżeli będzie na boisku para AB, to za każdym razem będzie pytanie, dlaczego nie ma CD. A jeżeli będzie AC, to dlaczego nie BE? Bo mamy pięciu wyśmienitych przyjmujących, czterech wyśmienitych środkowych i no nigdy nie będziemy mieli możliwości, żeby zagrali wszyscy w jednym czasie. Więc tak, wykorzystaliśmy to, co mogliśmy. Wygraliśmy turniej w bardzo dobrym stylu. Czy jest coś do poprawy? Jest sporo do poprawy, ale myślę, że też kolejny raz widać, jak świetnie Nikola rozumie, co tej drużynie jest potrzebne. No i dowiózł, tak jak powiedziałeś, no trzeci turniej, trzeci medal. Czego więcej chcieć, tak? Wielokrotnie już rozmawialiśmy w tych poprzednich analizach o tym, że my czujemy się potęgą, jesteśmy potęgą, ale nie przywodzimy medalu złotego. To go przywieźliśmy. Sezon, mówiliśmy o tych dziewczynach, mówiliśmy o medalu chłopaków. Sezon zaczął się bardzo dobrze, ale to był tak naprawdę dopiero turniej przygotowujący do tych większych rzeczy, więc daje nam to bardzo optymistyczny nastrój. Daje jeszcze więcej powietrza do balonika, na pewno, bo ten balonik jest już na skraju wybuchu, ale myślę, że grając w ten sposób będziemy tylko mogli powtarzać sukcesy takie jak to było teraz podczas tej pierwszej fazy.
Wspominałeś o trenerze Nikoli Grbiczu. No wydaje mi się, że Serb zamknął usta wszystkim malkontentom, którzy próbowali trochę, no nie chciałbym powiedzieć, że rzucać mu kłody pod nogi, ale gdzieś deprecjonowali jego sukcesy. Zastanawiali się, czy te wybory, jakie podejmuje Serb, są dobre. Przypomnijmy, że to przecież to on spędza z tą kadrą najwięcej czasu i on, mając też sztab ludzi wokół siebie, ma najlepszą świadomość tego, kto powinien grać. Czy było pytanie o to, dlaczego trzech środkowych i pięciu przyjmujących? Czy właśnie jest to związane z tym ogromnym potencjałem na lewym skrzydle i czy wydaje ci się, że tutaj właśnie taka drobna furtka jeszcze dotycząca selekcji się znajduje? Bo nie wyobrażam sobie sytuacji, gdzie na dłuższym turnieju, bo umówmy się, Liga Narodów była krótkim turniejem, bo wygrało się raptem trzy spotkania, na dłuższym turnieju jednak czterech środkowych jest niezwykle potrzebnych, chociażby No, w przypadku takim, jaka była taka sytuacja, że Mateusz Bieniek podkręcił nogę i szedł Norbert Huber za niego. No i nie mieliśmy nikogo w zasadzie na ławce rezerwowych, po to w momencie, kiedy do tej zmiany doszło. Także nie wyobrażam sobie sytuacji, kiedy nie bierzemy czterech przyjmujących. I zadam ci takie pytanie, czy wzięliśmy tą piątkę po to, żeby jeszcze ich sprawdzić w boju, tą całą piątkę, żeby z tej piątki właśnie czterech przyjmujących potencjalnie wybrać na najważniejsze turnieje, czyli na eliminację, na Mistrzostwa Europy i na kwalifikacje olimpijskie.
Od dawien dawna powtarzam to samo, czyli naszym największym problemem jest wybór czwórki przyjmujących na docelowe imprezy, bo mamy na ten moment pięciu przyjmujących, które każdy powinien grać w szóstce.
A jeszcze
I
jest
to
kwolo.
powinien. Jeszcze jest kwolo, jeszcze jest kilku przyjmujących, natomiast na ten moment mamy pięciu, którzy powinni grać w szóstce, bo to trzeba podkreślić. Bo każdy z nich jest zawodnikiem szóstkowym, a w siatkówkę może grać dwóch. I to jest naprawdę ogromny zgrzyt dla Nikoli i musi sobie z tym radzić. Musi sobie radzić z presją, musi sobie radzić też z tym, żeby dobrze dbać o morale wewnątrz tej ekipy, bo każdy z nich ma prawo do tego. Naprawdę każdy. Tu za każdym przemawiają pewne argumenty, a później ktoś te argumenty, inny z tych zawodników je obala, bo ma swoje. Trudny wybór, przetrudne decyzje. I patrząc na to, jak ogólnie też wyglądała ta runda międzykontynentalna VNL-a, Nikola prawidłowo, w moim przekonaniu, podjął decyzję też trochę dania wolnego tym wszystkim zawodnikom, bo sezony większość z chłopaków jest z Ligi Polskiej. I trudy tej ligi są przeogromne i od razu zaraz rusza VNL i te podróże, które są też bardzo trudne, więc dał im wolne. I ja mam wrażenie, że nawet w meczu finałowym tam były testy. Który z tych zawodników w jaki sposób się zachowa? Może trochę nadinterpretacja, ale pewnie za chwilę o tym porozmawiamy, ale po prostu tak trudne jest to zadanie, żeby wyselekcjonować tą czwórkę. Ja powiem szczerze, byłem zaskoczony tą decyzją, bo nigdy nie rozważyłem tego, że rzeczywiście na tym etapie warto jeszcze postawić na pięciu, tak? Tak jak mówiłeś, sam wspomniałeś o tym. Turniej finałowy to są trzy spotkania, 4 dni. Okej, może zawsze się przydarzyć kontuzja, którą zresztą mieliśmy z Bieniem w meczu finałowym, ale na tym turnieju można było sobie jeszcze pozwolić na to, żeby pojechało pięciu i pięciu dalej było w grze o to, żeby na kwalifikacje olimpijskie, bo zgadzam się z tobą, kwalifikacje olimpijskie to jest już 7 spotkań i okej, patrząc na rywali możemy powiedzieć, powinno być łatwo i przyjemnie, ale nie wiemy tego do końca. Tam się jeden mecz może zły potoczyć i nagle zacznie się pożar i nagle na przykład zostajemy tylko z dwoma środkowymi. To jest taka, to dalej będzie decyzja Nikoli, bo z drugiej strony moglibyśmy powiedzieć tak, okej, ale na Igrzyska Olimpijskie pojedzie trzech środkowych i tam już nie ma zmiłuj, czy będzie kontuzja, czy nie będzie. Więc to też jest możliwe, może być tak, że to też może być forma znalezienia ewentualnie jakiejś recepty, kiedy będzie rzeczywiście pożar, a na Igrzyska Olimpijskie będzie musiało pojechać prawdopodobnie tylko czterech z tej piątki, a jeszcze, tak jak powiedziałeś, jest kilku z tyłu, którzy w następnym sezonie będą chcieli podszczypać tych, którzy niby są na pierwszej linii frontu. Dla mnie rozsądne, bardzo rozsądne zachowanie. Było tam trochę czuć, było taką gorycz takiego żalu ze strony Karola, czy tam też ludzi dookoła, którzy mówili, że dlaczego Karol został skreślony. No niestety, mamy takie bogactwo w tym momencie, że zawsze będzie ktoś pokrzywdzony i tych pokrzywdzonych nie będzie jeden, dwóch, będzie ich trzech, czterech. I to jest to bogactwo, z którym sobie trzeba radzić. Natomiast ogólnie uważam, że test sprawdzili, zdał egzamin, bo w zasadzie każdy z tych chłopaków, no może być oprócz Będziego, który bardzo szybko zjechał bokami, Semeniuk może też nie za dużo grał na boisku, ale też dostawał typową rolę zadaniową i się z niej spisywał, więc ciekawy pomysł. Ja tutaj Zgodzę się z panami z Polsatu, że znaleźć jakby ideę tych wszystkich decyzji byłoby bardzo ciężko, ale może za chwilę też trochę o tym porozmawiamy, co gdzie, jak ja to trochę widzę.
Oskar, z uwagi na fakt, że turniej WNL-u finałowy był dosyć krótkim turniejem, bo zagraliśmy trzy spotkania, mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby zabrać raptem trzech środkowych i pięciu przyjmujących jako dalszy etap selekcji. Natomiast na Mistrzostwach Europy i na turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich niestety, albo niestety, wydaje mi się, że nie będzie takiej możliwości, że już trzeba będzie dmuchać na zimne i zabierzemy czterech przyjmujących i czterech środkowych. Kto twoim zdaniem znajdzie się w gronie czterech przyjmujących w tym sezonie na najważniejsze turnieje? Kogo poświęci Nikola Grbicz?
Zanim odpowiem na to pytanie, to powiem ci tak, no zaskoczył mnie tym wyborem pięciu, ale z drugiej strony zaskoczył mnie dlatego, że się w ogóle nie widziałem tej opcji z trzema środkowymi. I tutaj przyznaję szczerze, tak jak powiedziałeś, no przede wszystkim krótki turniej, więc mógł pozwolić sobie na testowanie dalsze, bo Nikola testował tych pięciu zawodników. Niezależnie kogo będzie musiał skreślić, a będzie musiał skreślić prędzej czy później, bo jeżeli nie kwalifikacje olimpijskie, to Mistrzostwa Europy, a jak nie Mistrzostwa Europy, to w końcu są te Igrzyska Olimpijskie za rok, na które miejmy nadzieję, wszyscy mamy nadzieję, że pojedziemy. Więc kiedyś tej selekcji dokonać musi. Teraz mógł sobie pozwolić i przede wszystkim trzeba podkreślić jedną rzecz, że on bardzo dobrze zachował się w trakcie tego VNL-u. To trochę gryzie się z tym, co mówiłem w zeszłym roku o Witalu Heinenie, że mnie też się nie podobało samo w sobie to, że bardzo dużo rotowaliśmy w tych dwóch pierwszych, zwłaszcza turniejach, zawodnikami na boisku, ale ma to swoje konsekwencje i podłoże w tym, że większość z tych chłopaków gra w plus lidze i oni musieli dostać wolne. To jest po prostu to było nieuniknione i Nikola zachował rozsądek tym wszystkim. Podobnie zresztą zrobił Andrea Gianni z reprezentacją Francji. Zawodnicy muszą odpocząć i nie było czasu na de facto poznanie odpowiedzi, który z tych pięciu przyjmujących jest na ten moment najsłabszy. Wariant ze skreśleniem Karola Kłosa, no na pewno go to zabolało. Czuć to było i na przekazach telewizyjnych i chyba od samego Karola, chociaż Karol bardzo fajnie na samym końcu wyglądał, był
Profesjonalnie się
częścią
spokojnie.
tego zespołu, więc myślę, że tam większej urazy nie ma. Ale też tak sobie troszkę myślę, że okej, póki nie ma problemu, to go nie kreujmy, bo w trakcie Mistrzostw Europy, czy te zwłaszcza kwalifikacje olimpijskie, które są bardzo długie, tych czterech środkowych jest potrzebnych, ale na Igrzyskach Olimpijskich czterech środkowych być nie może. I dopóki się nie zmienią przepisy, trzeba jechać na turniej z trzema, więc być może trzeba pilnować, próbować też budować jakiś plan awaryjny, co by było, gdyby jeden z środkowych doznał kontuzji. Ale to jest gdybanie. Nie miał czasu przetestować ich. Ja mam wrażenie, że w trakcie tych trzech spotkań, w finałowych w Gdańsku, Nikola dokonywał bardzo dużo testów przeróżnej formy. Wpuszczanie Kamila Semeniuka na zagrywkę, wpuszczanie Tomka Fornala na blok, wpuszczanie Leona na blok. Najmniej tak naprawdę został sprawdzony Benji i Benji też mocno jednak przejechał się obok tego turnieju, bo wszedł do szóstki w tym drugim spotkaniu. I zaraz z niej zjechał i nie dostał już powrotu, szans powrotu na boisko. Więc po pierwsze, gdybym miał powiedzieć dzisiaj na ten moment, to nie jest moja decyzja, bo ja nie muszę się na szczęście nad tym tak aż mocno zastanawiać. Na moje oko, na dzień dzisiejszy zostanie skreślony ktoś z dwójki Bednosz-Semeniuk. Patrząc na te wszystkie decyzje, które zapadły na samym turnieju finałowym, ale pamiętajmy, że do Mistrzostw Europy zostało jeszcze sporo czasu. Kamil Semeniuk odbudowuje swoją formę fizyczną, więc i sportową przede wszystkim, więc miesiąc czy parę tygodni to jest sporo czasu i on może dalej jeszcze być w grze. Nie wiem naprawdę. Ja dzielę tą grupę pięciu przyjmujących na dwie grupy. Jedna to jest, w jednym worku jest Olek Śliwka i Tomek Fornal, którzy w moim przekonaniu są niezbędni w tej reprezentacji. Zaraz powiem dlaczego. Druga grupa to jest Leon, Semen i Benji. Dlaczego Forni i Olek są niezbędni? Mamy spore problemy w pierwszym ustawieniu i życie mnie nauczyło, że jeżeli masz jedno ustawienie, w którym krwawisz, i nie masz alternatywnych rozwiązań, to będziesz miał to ustawienie w najważniejszym momencie turnieju. Oleg jest kapitalny, jeśli chodzi o atak z prawego skrzydła. Tomek Fornal również w lidze pokazywał się z bardzo dobrej strony, ale to jest tylko dwóch zawodników, którzy regularnie w trudnych sytuacjach mogą kończyć ataki. Trzech pozostałych gra w swoich drużynach. No okej, Semen z Leonem to czasami się zdarzało, że grał jeden z nich na prawym skrzydle, ale to nie jest ich naturalna pozycja. I oni od lat grali zawsze dalej od rozgrywającego, przez co nie atakowali z prawego skrzydła. Potrzebujemy tych dwóch chłopaków na pewniaku w tym ustawieniu. Druga sprawa jest taka, a przede wszystkim Tomek Fornal, no to jest zabezpieczenie przyjęcia. Więc dla mnie pewniakami w tej grupie powinni być Oleg Śliwka i Tomek Fornal na teraz, na dzisiaj. Bo tak jak mówię, forma sportowa jest taka, nie wybacza czasami, albo cię zaskoczy. Czasami może być tak, że w ogóle Nikola Grbić nie będzie musiał się zastanawiać, bo dojdzie do jakiegoś urazu. Oby nie, oby go bolała głowa bardziej i oby łysiał, niż żeby którymś z chłopaków się coś stało. Ale to jest tak trudny wybór. Więc ja mogę tylko wróżyć z fusów, że na ten moment, na to, jak zachowywał się w trakcie tego finałowego turnieju, chociaż doszukać się logiki było ciężko w tych ruchach, ale tam jest na pewno głębsza myśl.
A dlaczego twoim zdaniem my mamy problemy w pierwszym ustawieniu? Z czego one mogą wynikać?
Wiesz co, no, to trochę się wszystko skleja w całość. Po pierwsze, co ciekawe, jeszcze w czwartym ustawieniu, ale mam wrażenie, że to jest kwestia jakiejś tam przypadkowości, może troszkę większej, albo do wyprowadzenia, obym tak powiedział. Natomiast w pierwszym ustawieniu, po pierwsze, no nie jesteśmy drużyną, która regularnie przyjmuje. I to nie przyjmuje znowu przyjmujemy tak jak 3/4 poprzedniego sezonu, czyli bardzo randomowo, lewo, prawo i przede wszystkim płasko. Fantastycznie zagraliśmy w finale, to było wielkie zaskoczenie i klucz do wygrania tego spotkania. Natomiast jeżeli nie mamy przyjęcia i nie jesteśmy w stanie ani uruchomić pipa, ani nie uruchomić pierwszego tempa, zostają nam dwie opcje w ataku. Jednym zakładając, że Bartek Kurek jest pierwszym naszym atakującym, Bartek nigdy nie był skuteczny na lewym skrzydle. Nigdy nie był killerem. On sobie radził, ale my mówimy o skuteczności na poziomie 42-43%. To na przykład, patrząc na samych atakujących w Lidze Narodów, to nie było dno, absolutnie, to nie była piwnica, ale to był parter. Wyżej było dużo więcej atakujących od Bartka, więc zostaje nam jedno skrzydło, jako silne skrzydło do wyprowadzenia ataku w trudnym momencie. Co ciekawe, to też w takiej specyfice Olek Śliwka gra niezwykle szybko na te prawe skrzydło, co też nam bardzo mocno pomaga. I nawet jeżeli jest przyjęcie od siatki, to oni grają bardzo szybko, więc blok się musi otwierać. To wszystko się zazębia, natomiast no, nie jest to nasze najlepsze ustawienie. I są mecze, w których nie krwawimy w przyjęciu i nie widać tego problemu, ale my mówimy tu o takim ćwierćfinale Igrzysk Olimpijskich, ćwierćfinale Mistrzostw Europy, w którym każda piłka jest razy dwa albo razy trzy. I tu musimy mieć rozwiązania, a na ten moment mamy tylko jedno.
Rozumiem, okej, okay, dzięki. Oskar, no bo tak jak wspomnieliśmy, no Nikola Grbić musi dokonać wyboru, musi w końcu no, kogoś skreślić. Także no, wydaje się, że takim najlogiczniejszym rozwiązaniem będzie spojrzenie na statystyki każdego z zawodników. No i tak jak wspomniałeś, no Benji zbyt wiele na parkiecie czasu nie spędził, podobnie zresztą jak Kamil Semeniuk. Tomek Fornal w zasadzie zagrał tylko w jednym spotkaniu. Zagrał w spotkaniu ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie zastąpił Leona. To jest w ogóle ciekawe, że u nas się to tak dosyć fajnie zazębiało, bo w momencie, kiedy nie szło Benjemu, wszedł Wilfredo za niego i zdobył, jeżeli tu już pozwolę się posłużyć swoimi notatkami, 21 na 29 punktów w ataku, co no, było no, fantastycznym wynikiem. Z kolei w momencie, kiedy Wilfredo nie szło w spotkaniu finałowym, wszedł Tomek Fornal i również dał bodziec do tego, żeby zrobił się trochę więcej ruchu na boisku. Tu już nawet jeżeli chodzi o same liczby, no to nie było jakiejś turbo rewelacji, ale wyraźnie odżyliśmy. Czasami też no, są takie, powiedzmy, poza siatkarskie bodźce potrzebne, żeby trochę rozruszać zespół, a Tomek na pewno jest jednym z nich. A czy ty wyobrażasz sobie taką sytuację, że my jedziemy na te najważniejsze turnieje bez Wilfreda Leona?
Wyobrazić sobie mogę, bo w zeszłym roku graliśmy bez Wilfreda Leona. Nie wiem, nie. Słuchajcie, ten turniej miał trzy całkowicie różne mecze i różne twarze też Wilfreda Leona, tak naprawdę. Bo może 2,5, bo mecz półfinałowy i finałowy, start Leona był kosmiczny. A ja najbardziej się cieszyłem z tego meczu z Brazylią. Bo dużo dostał tam znowu jakby krytyki, bo my przepostrzegamy go przez to, że on musi za każdym razem na te 60% w ataku grać. Ale jeszcze 2 lata temu też spotkaliśmy się razem i rozmawialiśmy o tym, jak jesteśmy uzależnieni od Leona. Tak? I mówiliśmy, że kurde, taka ta gra jest, wygląda źle, bo ciągle tylko Leon, ciągle Kurek. A tu był mecz, w którym to nie było tak, że Leon nie dostawał piłek, ale Leon potrafił, tak, ale Leon potrafił zachować się w tym meczu jak rasowy gracz zespołowy. Czyli nie szło mu w ataku, absolutnie mu nie szło, chociaż tutaj ja to podkreślę, bo ja już to w jednym z wywiadów mówiłem, tam fantastyczną robotę robiła obrona Brazylii. To nie były złe ataki Leona, poza 3 atakami. Natomiast pozostałe bronili go niesamowicie. No dobrze, nie atakował, nie przyjmował, ale tu nie zgodzę się na przykład z Kubą Bednarukiem, który mówi, że on sam wygenerował te problemy. To nie jest prawda, bo oczywiście, że nie przyjmował, ale nie przyjmował też Olek i nie przyjmował też Paweł Zatorski, więc generowała problemy cała drużyna, nie sam Wilfredo Leon. A to, że on ich nie umiał rozwiązać w ataku, to jest inna sprawa, ale został w meczu. Po dwóch nieskończonych swoich atakach zablokował na potrójnym bloku. Ilość piłek, które on obronił, była kosmiczna i myśmy nie widzieli chyba Lona nigdy tak broniącego jak w tym meczu, a na zagrywce ciągle strzelał. I mimo swojej słabej gry, w naszej perspektywie wręcz fatalnej, to on był zawodnikiem, który się wkomponował w zespół. To był zawodnik, klasyczny zawodnik Zaksy, tak? Czyli jak nie idzie jednemu, to chowamy go, on tam daje co może, natomiast przenosimy ciężar na innych zawodników i tak to i wygraliśmy 3-0 z Brazylią. Drugi mecz z Japonią. No, Japończycy tutaj jeszcze chyba potrzebują trochę się nauczyć siatkówki, bo chyba zdecydowanie lepiej byłoby, żeby Sekita blokował Olka Śliwkę, a nie Leona i nie wpadli przez 4 sety na to, żeby jednak chociaż trochę się obrócić.
Bardzo mi było żal Sekity, kiedy widziałem te powtórki jeszcze na zwolnionym tempie, kiedy Wilfredo tam pół metra nad nim jeszcze grzeje armatę.
Tak. No może wierzyli bardzo mocno w swoją tą fantastyczną obronę, no ale to jednak było za mało. Natomiast trzeci mecz z Amerykanami. Łącząc tak wywiad z Leona po meczu półfinałowym, którym mówił, że tak bardzo mu brakuje tego złota i że da wszystko jutro z siebie. I to, jak widziałem go w pierwszym secie, to ja sobie tak zacząłem się oczywiście głupkowato myśleć, niech my nie wygrywajmy dzisiaj. Niech on tak zmotywowany będzie do finału Igrzysk Olimpijskich i żeby wtedy grał jeszcze lepiej, nie?
Odpalił.
Oczywiście to nie ma jedno, to jest głupie gadanie, ale tak sobie, ale jego performance w pierwszym secie to był top topów. Przyjmował, zagrywał. Ta seria 120, wiecie, jak zobaczycie sobie na ten mecz tego pierwszego seta, myśmy grali łeb w łeb i to zagrywka Leona zrobiła tą przewagę. Te Messerschmitty po 130 na godzinę. To on dał tą przewagę, bo tam ciężko było drużyny, to była kapitalna siatkówka, w której ciężko było cokolwiek drugiej drużynie przełamać i poszedł Leon, zagrał to, zrobił to, na co my liczyliśmy od lat, tak? I w drugim secie, okej, miał słabszy moment, że popełnił tam 2 błędy w ataku, ale reakcja Nikoli była niesamowicie dla mnie błyskotliwa. Bo problemem nie był Leon. Problemem było to, że do połowy drugiego seta utrzymywaliśmy przyjęcie. I nagle straciliśmy jeden punkt w przyjęciu i siadło. Tak jakby nam ktoś wyłączył znowu z gniazdka. To był, możemy powiedzieć, że mecz w przyjęciu z Amerykanami to był mecz wyjątkowy, bo my tak nie przyjmowaliśmy przez cały VNL. I tak nam żarło, że jeden błąd nas po prostu rozwalił. I ta decyzja wpuszczenia Tomka Fornala, gdybam oczywiście, ale ja ją podpisuję pod takim kątem, że po prostu Nikola wiedział, że my jesteśmy w ataku. My mamy poukładane to wszystko, ale tracimy bardzo szybko przyjęcie i stabilność na przyjęciu. Wprowadził najlepszego, najlepiej przyjmującego procentowo naszego zawodnika, który znowu ma te same problemy, które na początku poprzedniego roku, czyli nie jest dobrze w tempie w ataku, ale dał nam stabilne przyjęcie, inni byli w gazie, mogliśmy grać to środkowym, to zwierzęm, który był w kapitalnej formie, a jak trzeba było to dać 4 razy z rzędu Olkowi. I reakcje, jakby trzeba, uciekłem do Tomka Fornala, ale o Leona, jeżeli my się nauczymy tak korzystać z Leona, jak to było na tym finale, to my nie możemy rezygnować z gościa, który kapitalnie zagrywa, dokłada coś w obronie, daje sporo w bloku, a ma słabsze momenty, bo jest tylko człowiekiem. A teraz właśnie ten kapitał, który my mamy, bo gorzej by było, jakbyśmy nie mieli nikogo tam na tej ławce, nie? A teraz mamy i do każdego rywala możemy dobierać sobie zawodników. Jeżeli gramy z drużyną, która zagrywa jak z Amerykanie, to może lepiej postawić na trochę mniejszą siłę ognia, a mieć stabilniejsze przyjęcie. A jak gramy z Sekitą, to puszczamy i nieważne jak przyjmujemy, bo i tak Leon będzie atakował. To mi się bardzo podoba koncepcja Nikoli w tym sezonie, że to nie jest rotowanie od A do Z, wywracanie zespołu, ale reagowanie na to, co w danym momencie potrzebuje drużyna. Bo mamy różnych zawodników, oni wszyscy są na overallach bardzo wysoko, ale każdy z nich ma inną charakterystykę i każdy z nich może dać przełamanie w meczu albo dać stabilizację w meczu. I Nikola to potrafi zrobić, wykorzystać.
Właśnie jak jesteśmy przy Nikoli Grbiciu, chciałem cię dopytać, jak byś ocenił turniej, jak prowadził nasz zespół w tym roku, jak właśnie reagował na sytuację na boisku. Jego wypowiedzi były niezwykle stonowane, ale też wydaje mi się pełne takiej siły i świadomości tego, że no, że my to złoto możemy zdobyć, że mamy potencjał ku temu, żeby stanąć na najwyższym stopniu podium. Jak podobały ci się właśnie zmiany? Czy ty byś zrobił coś inaczej? I dodatkowe pytanie, czy z puli tych 14 zawodników zobaczymy 12 na Igrzyska Olimpijskie?
Kim ja jestem, żeby mówić, czy ja bym zrobił coś inaczej niż Nikola Grbicz?
Siedzisz w siatku tyle czasu, no to przecież to jest, wiesz, myślę, dyskusja, także...
Ja mam wrażenie, słuchaj Piotrek, ja mam wrażenie, że to jest klasyczny drugi rok nowego selekcjonera. Czyli w pierwszym, już się o tym też mówiłem wielokrotnie, w pierwszym pozwalamy mu działać, wyciągamy sobie jakieś tam wnioski i myślę, że w zeszłym sezonie wnioski mogły być tylko pozytywne, ale nie, historia tego sezonu budowała jednak kilka takich mocnych szram, które gdzieś tam, takich małych blizn, które teraz zaczynają też mocno się dawać we znaki, bo ja mam takie wrażenie, że teraz wszyscy siedzą i czekają na to, na każdą decyzję Nikoli zawsze ktoś wyjdzie i powie, a dlaczego tak? Zmiana w pierwszym meczu Bendnoża za Kurka w pierwszym ustawieniu miała absolutną rację bytu, a mimo to została podważana. Zmiany, które robi, a dlaczego ten wpuścił na blok, a czy to jest chaos, czy on nie przygotowany. Ja widzę tam wszystkie logiczne decyzje, jakie może trener podjąć. Czy się pomyli? Pomyli się. Pomyli się, na pewno się pomyli, bo ja już to też ci wiele razy mówiłem, trenerzy nie mają magicznego kapelusza, z którego wyciągają gotowe rozwiązania. Oni na podstawie analiz, na podstawie tego, jak rozumieją swoich zawodników, podejmują pewne decyzje, bo może być tak, że Leon będzie siedział na ławce i będzie zagrywał w turnieju 130 na godzinę, więc jasnym będzie to, że jeżeli siedzi na ławce, to może wejść na koniec seta na zagrywkę i może ją zepsuć. Bo to jest tylko gra. Na ten moment to bym powiedział, że Nikola ma 100% udanych decyzji, więc bo ta zmiana choćby z Bednożem będzie skończyła tak w tamtym momencie, w trudnym momencie. Wejście Tomka Fornala bardzo mocno nam pomogło i ustabilizowało całą naszą grę. Więc tylko możemy go pozytywnie oceniać. Powiedziałeś o tym, trzy turnieje, trzy medale, jest złoto, którego nam zawsze brakowało, ale niepotrzebnie jesteśmy na takim momencie, że po prostu no, musimy wygrywać 5-0, żeby być zadowolonym. Co jest niemożliwe.
Siedziałeś w tym wszystkim, siedziałeś w kadrze przecież też kupę czasu i wiesz, jak wygląda polskie piekiełko. No teraz jest to troszeczkę
Wiem, jak
spokojniej.
wygląda drugi rok trenera. Dokładnie wiem. I widzę to. Po prostu widzę to. Że już w drugim roku nie ma taryfy ulgowej, a wręcz jest taryfa nocna. I każda decyzja jest podważana. Zwłaszcza w takiej sytuacji, jak masz pięciu kapitalnych przyjmujących. Dlatego jeszcze raz. Nie będziesz pewnie pytał, ale ja to poruszę. Dlatego bardzo mocno rozumiem sytuację, dlaczego nie ma Fabiana Drzyzgiej w drużynie. Bo jakby jeszcze był Fabian, to by do tego kołowrotka, co by trener powinien zrobić, byłoby jeszcze podważanie za każdym razem. A dlaczego nie wpuścił Drzyzgi? No, ma takiego rozgrywającego. Próbuje dać spokój tej drużynie.
A to
Bo
Fabian
jak masz dwóch.
nie dał spokoju, tak?
No nie, chcę jakby też pokazać obraz, który mnie się wydaje jest. W jaki sposób buduje Nikola. On zdaje sobie sprawę, że to nie jest komfortowa sytuacja dla żadnego z przyjmujących, dla żadnego z środkowych. Zbudowanie grupy, w której oni wszyscy będą akceptować tą rolę, no mamy kozaków, mamy kotów, mamy mistrzów świata, mistrzów Ligi Mistrzów. No wszystkie tytuły, każdy z nich już ma jakieś tam złoto na szyi w zasadzie. Nie, no chyba każdy. I każdy chce grać. Wiesz, to nie jest takie budowanie zespołu, jak było, nie wiem, 10 lat temu, że jakiś młody wchodzący, tam każdy jest top playerem i każdy musi rozumieć swoją pozycję w drużynie, a do tego jeszcze jest ta druga strona, czyli kibic, który ciągle będzie wymagał wyników i dziennikarz, który no ma no po prostu gotowca na nakręcanie tego, bo a dlaczego nie grał Leon? Dlaczego grał Bednosz? A dlaczego Kłos jest na. No, to są tak proste zadania, a on próbuje stabilizacji. I mnie się to podoba. Nikt mi za to nie płaci i nie znam Nikoli Grbicza, żeby była jasność.
Okej, no
Gdzie
to
poznaliśmy się, ale no, nie mamy żadnych relacji.
dobra, dobra. W porządku. Było dodatkowe pytanie o to, czy z tej czternastki dwunastka pojedzie na Igrzyska Olimpijskie.
No. Wiadomo, jest, tak jak rozmawialiśmy, no jest jeszcze z dwóch, trzech przyjmujących, którzy na pewno by chcieli w tej grupie być, natomiast konkurencja jest tak silna, że będzie im bardzo ciężko. No mamy przede wszystkim jeszcze jeden cały sezon, więc Kwolo, Szalupa, to są zawodnicy, którzy jeszcze mogą coś pokazać, tak? Ale zdziwiłbym się mocno, gdyby, oczywiście przy założeniu, że wszyscy są zdrowi,
Tak.
żeby z tej czternastki nie było z tej grupy dokładnie 14 wybrana została 12.
Okej. Oskar, a powiedz mi, czy zgodzisz się z tym, że Łukasz Kaczmarek i Norbert Huber to byli najwięksi zwycięzcy tego turnieju?
Łukasz Kaczmarek, tak. Ja nie wiem, czy Norbert Huber. Nie chodzi mi o to, jak zagrał, bo on zagrał kapitalnie, dał naprawdę dużo, ale ja myślę, że nikt też nie neguje pozycji Norberta w kadrze. Tak? On miał ten ciężki sezon po powrocie do reprezentacji. On stricte takiego statusu full kadrowicza, jaki mają resztę, no nie ma, no bo on dopiero wchodził do tej kadry. Więc na pewno potwierdził to, że to jest jego miejsce, ale jakby naturalne było to, że on jest. No, ja nie widziałem ani jednego i sam tego nie odczuwałem, ani jednej krytyki, a dlaczego Kłos wyleciał, a nie Huber, tylko dlaczego dał pięciu, Nikola wziął pięciu, a nie czterech. No, więc jakby status Norberta Hubera został tylko i wyłącznie potwierdzony tym, że to miejsce w kadrze jest dla niego przypisane. I że się do niej nadaje. I zagrał naprawdę, zwłaszcza widać było też po Norbercie, że on tak stopniowo w każdym z tych setów wchodząc dawał więcej i więcej. To na zagrywce było widać, że na początku to tak na 60, ale później już było na 110, nie? Natomiast co do Łukasza Kaczmarka, no kurczę, no ile razy było, ile dyskusji przechodziliśmy przez te ostatnie lata, zwłaszcza, że Łukasz miał zloty i upadki w tych sezonach klubowych i nagle, ja nie powiedziałbym, że uratował nam turniej, ale bo grali, bo w zasadzie wszyscy grali dobrze, natomiast no był topowym zawodnikiem, więc pokazał, dlaczego jest i pokazał, dlaczego Nikola w niego tak wierzy. Więc jemu to było bardzo ważne. Ja lubię oglądać tych zawodników, bo ich znam od lat i ja nie pamiętam Łukasza Kaczmarka z takimi oczami na tym meczu finałowym. To nie był śmiejący się zwierzu, to nie był snujący się zwierzę, to był gościu, który, to jest mój mecz, tak? Mam do tego pełne prawo, pełne predyspozycje, żeby pokazać wreszcie, że te trzy mistrzostwa Ligi Mistrzów to nie były zbudowane na kimś tam obok, tylko ja też tworzę ten zespół, tak? Jestem filarem Zaksy i teraz chcę to pokazać w reprezentacji. No i zagrał kapitalnie. Z mojej perspektywy też to jest dobry sygnał dla reprezentacji, bo potwierdził trochę to, co ja sobie myślałem już po zeszłym sezonie. I absolutnie tutaj nie wywalam Bartka Kurka z szóstki. Nie, nie, nie. Natomiast mamy bardzo specyficzną sytuację. Czyli Bartek jest atakującym na bardzo wysokim pułapie, Leon jest zawodnikiem atakującym na bardzo wysokim pułapie, Semen na bardzo wysokim pułapie, Forni na troszkę niższym, ale też potrzebuje trochę wyższej piłki i Olek Śliwka też potrzebuje wyższej piłki. Olek Śliwka nie lubi quicków, takich szpryc na lewe skrzydło. On potrzebuje podwieszoną piłkę.
Na prawym skrzydle,
I
jak jest,
jeżeli
to gra takie bardzo
na
przyspieszone.
prawym gra torpedy, natomiast na lewym potrzebuje paraboli, przez co mając dwa skrzydła, które no nie są takim super szybkim skrzydłem, utrudniamy sobie trochę grę w ataku.
No
I
tak.
teraz w momencie, kiedy, bo jeżeli rywal czyta, to ma szansę zdążyć na obydwa miejsca. To jest bardzo wysoko, to jest dalej na bardzo wysokiej jakości, ale nie wymienimy tej grupy przyjmujących. Oni wszyscy są na bardzo podobnej piłce. Benji też, już zapomniałem o Benji powiedzieć, to też jest wysoko, trochę szybciej, ale to jest dalej nie ta pierwsza szybkość. I teraz mając Bartka, no nie jesteśmy też tego w stanie zmienić. Zwierzu zmienił całkowicie tempo. Już nie, już kojarzysz, jak się skończył, raczej jak się zaczął nasz mecz ze Stanami, bo to było kluczowe. Wiesz, jak wyglądało pierwszych pięć ataków w meczu ze Stanami? Pięć razy atakował Łukasz Kaczmarek. A dlaczego? Bo musieliśmy otworzyć blok Amerykanów, którzy stali bardzo agresywnie do pomocy do pierwszego tempa. I to już grali wcześniej z nami. Oni bardzo mocno zawężali, bo do Bartka zdążali, bo Bartek ma wyższą piłkę. I Marcin Janusz po prostu bardzo szybko wykorzystał ten potencjał Łukasza. Więc to jest kolejna bardzo fajna alternatywa. Oczywiście, jeżeli Łukasz jest w formie, ale my potrzebujemy szybszego skrzydła na prawym skrzydle. I to jest coś, co mnie niezwykle cieszy, bo ja już to wiele razy mówiłem, ja wierzę bardzo mocno, że Bartek jako kapitan w tym na tych igrzyskach zawiesi medal na szyi, ale my musimy się przygotowywać do A, że to jest tylko człowiek, który może zawieść, że to jest jak każdy zawodnik może mieć słabszy mecz, B, on powoli kończy karierę, więc my musimy mieć alternatywy. I ten turniej, oczywiście ja daleki jestem od tego, żeby powiedzieć, że Łukasz Kaczmarek to teraz będzie tak grał zawsze na 70%, ale daje nam alternatywę. I na pewno wzmocnił bardzo mocno swoją pozycję. I bardzo mu za to gratuluję.
No to właśnie, to może przypomnijmy, bo ja mam tutaj liczby przed sobą. W samym finale to było 23 na 35 piłek skończonych, 66% skuteczności, 54% efektywności. W całym turnieju skończył 50, z wynikiem 52% skuteczności, 44% efektywność. To jest naprawdę bardzo przyzwoity wynik. No i blok też jest to oczywiście jego dosyć mocną stroną. Zresztą już w zeszłym sezonie, wchodząc na podwójne zmiany, no to też niejednokrotnie zdobywał punkty tym elementem. Ma naprawdę niesamowitą czutkę jak na skrzydłowego. Także no tak, no jest to jest na pewno ciekawa alternatywa na przyszłość. I tak jak mówisz, no Bartek Nie zaglądając w metrykę, oby grał jak najdłużej i oby cieszył nas tą swoją wysoką dyspozycją, ale no też umówmy się, że w pewnym momencie no, dojdzie do tej wymiany. I Łukasz na pewno jest jedną z osób, które tą pałeczkę po barku mogą przejąć. To jest też ciekawe, bo Zwierzu jest takim zawodnikiem, który jest bardzo mocno krytykowany. Jeszcze też na Twitterze ludzie zarzucają mu brak zaangażowania, snucie się po wojsku, przede wszystkim brak skuteczności. No to myślę, że dla niego to też było niezwykle ważne, żeby taki mecz finałowy zagrać na wysokiej skuteczności, wysokiej efektywności, pokazać ludziom, że w meczach o stawkę on również potrafi dołożyć dosyć sporą cegłę od siebie dla drużyny. I to jest coś naprawdę niesamowitego. Oskar, czy twoim zdaniem Norbert Huber będzie w stanie rywalizować z Kubą Kochanowskim i Mateuszem Gieńkiem o pierwszą szóstkę i kogo potencjalnie mógłby zastąpić w tej szóstce?
Ty jesteś cwaniaczek.
Dlaczego?
No bo to jest kogo? No, mógłby wygryźć i Kochana, i Bienia. Tak, on już, ja myślę, że to jeszcze nie jest stuprocentowa forma, jaką Norbert miał przed kontuzją i myślę, że to też więcej wynika też z czasu na boisku. On jeszcze nie jest taki pewny tego, co robi, jak to robił 1,5 roku temu, bo 1,5 roku temu mogłeś skoczyć z nim do niego w opcji, a on sobie z tego nic nie robił, po prostu tylko wzmacniał atak i ta piłka lądowała na 13 metrze. Teraz jeszcze tego nie widzę, natomiast już jest naprawdę blisko tego. W bloku jest niebezpieczny. Mamy, i to jest coś, co wszyscy powinni zrozumieć, że to, że ktoś na moment wypada albo wchodzi do składu w tym układzie, który mamy obecnie, to nie jest ujma. Bo to może być taka sytuacja, jak była w meczu w półfinałowym. No, Kochan nie wszedł w mecz. To się zdarza. Albo, nie wiem, zepsuł 2 razy zagrywkę i zaczął za dużo o tym myśleć. Nie dostawał piłek, bo nie miał szansy. No i trzeba go zmienić. I nie zmieniasz go na gościa gorszego z teorii, tylko na równego, który może ci dać co innego w tym momencie. I to jest kapitał, z którego trzeba korzystać. Gdybym miał, chcesz imię i nazwisko, to uważam, że pierwszy do zmiany, do wygryzienia ze składu jest Kochan, bo ja nie ukrywam swojej miłości do Mateusza Bieńka jako do zawodnika, który po prostu jest więcej niż środkowym, tak? Bo jego zagrywki w końcówkach, to nie znaczy, że Kochan ich nie ma, ale no regularność na przykład przełamanych końcówek przez Bienia na zagrywce jest tak statyczna, że szkoda sobie to zabierać, tak? Bienie na przykład słabiej blokuje, więc jeżeli będzie ci się układał mecz, w którym potrzebujesz, nie wiem, odrzucasz drużynę od siatki, ale nie możesz zablokować, no to wtedy zmieniasz Bienia. Jak potrzebujesz ofensywy, no to Bieniu jest lepszy od Kochana w ofensywie, łącząc z atak z zagrywką, no to zmieniasz Kochana. No to jest to właśnie, to jest raj dla analityka, tak? Raj dla trenera, który
Ale
ma.
zadaję ci takie pytanie, a ty się oburzasz.
No bo ty Miecha chcesz, kogo bym skreślił? To nie trzeba nikogo skreślać, to można rotować i wprowadzić symbiozę w tym wszystkim. Ale to jest raj dla takiej sytuacji, w której ty możesz się dopasowywać do realnych problemów na meczu, do tego, co się dzieje. Tak, jeszcze raz powtórzę. Możesz, niejednokrotnie widziałem mecze, w których się frustrujesz, bo idziesz na maksa na zagrywce, odrzucasz od siatki, a nie możesz tego skapitalizować, tak? I wtedy mówisz, no dobra, no Bieniu dzisiaj, chociaż jest tak, jest niebo wyżej niż był, ale pobijali go 4 razy, tak jak Kochana pobijali Japończycy z 5 razy. No to żeby skapitalizować, nie wiem, zmonetyzować te zagrywki, które mamy dobre, to wpuszczamy kogoś, kto ma silniejszy blok, a na przykład mniej regularną zagrywkę. I to jest to coś, co my musimy się nauczyć z tą nową wersją reprezentacji Polski, która ma po prostu 14 przekotów na ławce. No.
Oskar, jak dobry, czy Oleg Śliwka to w tej chwili jest najlepszym siatkarzem na świecie?
Najbardziej wyjątkowym. Czy najlepszym?
Okej.
Nie wiem, to się tak, wiesz, tak jest, to się tak szybko, tak często zmienia, wiesz, no rok temu rozmawialiśmy o Semenie, tak?
Właśnie.
Wie.
Przez
A
rok.
dzisiaj Semen się niestety trochę zagruzował w tej Perugii. To bardzo szybko się zmienia i to jest trochę nie do policzenia, nie do ocenienia, tak? Możesz kogoś bardziej sympatyzować, ktoś może zagrać, tak jak trochę rozmawialiśmy o Łukaszu Kaczmarku, no nie mamy gwarancji tego, że on będzie teraz grał tak zawsze, tak?
Jasne.
Natomiast widzimy jego potencjał na dzień dzisiejszy i on był fantastyczny. Czyli nie potencjał, tylko jego formę, powiedzmy, na dzień dzisiejszy. Więc ja uważam, że poza wszystkim, co ma Śliwek siatkarskiego, no ma ten leadership, tak? I to zrozumienie tego, czego drużyna potrzebuje. I to jest powrót do dyskusji z poprzednich sezonów, zwłaszcza z poprzedniego sezonu, kiedy nie grał dobrze siatkarsko, zwłaszcza w przyjęciu. Ale ja go zawsze broniłem, mówiąc, że on ma ten taki gen zwycięzcy. No i to jest gościu. Tak, no nowy kapitan no, urodzi się. To myślę, że to było symboliczne, ale gdzieś to namaszczenie, to powiedzmy z wewnątrz szatni też jest. I wszyscy o Olku w wywiadach mówią o tym jego takim leadershipie. Widzieliśmy to wiele razy w Zaksie, jak brał za twarz swoich zawodników i tłumaczył im to, że potrafi podnieść rękę. On też jeszcze potrafi zagotować, bo ja Olka znam od 7 czy 8 czy iluś tam lat i on się gotował dużo więcej i też jeszcze jest w stanie stracić równowagę na boisku. Natomiast jeżeli jest, a jest bardzo równy w tym wszystkim, no to on daje coś, czego nie da się w żadnej statystyce policzyć, więc on jest najbardziej wyjątkowym.
No właśnie, bo jakbyśmy tak przeanalizowali na podstawie liczb każdy z tego elementów, to w żadnym nie jest wybitny, ale jest niesamowitym zawodnikiem zespołowym, który podaje właśnie coś takiego niepoliczalnego i boostuje przy okazji zespół o, no, nie wiem, strzelam, 15-20%. Dzięki niemu te zespoły i Zaksy, i reprezentacji Polski moim zdaniem grają naprawdę lepiej z nim na boisku. Dodam jeszcze do tego, że w ubiegłym roku na Mistrzostwach Świata w zasadzie ćwierćfinał i półfinał, no to najlepszym zawodnikiem na boisku był właśnie Olek. Także to też świadczy o nim, że jest odporny na sytuacje stresowe, na tą presję, jaka wiązała się z wagą tych spotkań. Czy patrząc na inne zespoły, czy znajdujesz kogoś podobnego w jakiejś reprezentacji, takiego jak kogoś wyjątkowego, takiego właśnie jak Olek? I czy w historii polskiej siatkówki był ktoś, do kogo można by go porównać?
Pierwszy, który przyszedł mi do głowy, to jest Gianelli. Myślę, że ma bardzo podobny leadership i mimo też, ja też o tym mówiłem kilka razy, że ja nie uważam, że to byłby jakiś wybitny rozgrywający, to tą swoją charyzmą i prowadzeniem drużyny bardzo mi przypomina Olka. To jest chyba, był też i taki Bruno. Myślę, że Bruno powoli gaśnie niestety. Już jest... No już jego czas nadchodzi, natomiast Bruno był bardzo podobnym. Na przyjęciu. Nie wiem, chyba nie znajdę sobie na ten moment nikogo, który by był aż tak na takim poziomie.
Mówię o człowieku, który w jakiś sposób na nowo definiuje siatkówkę i pozycję przyjmującego, te jego niesamowite zagrania obrącz czy te kiwki, którymi się dosyć często posługuje, no, wzbudzają też tyleż podziwu, co jednak frustracji, bo chociaż no, nawet Lucarelli, jeden z najlepszych przyjmujących na świecie, również się w bardzo pozytywny sposób wypowiadał na temat Olka, że jest naprawdę fenomenalnym graczem. Także ten taki głos ze świata też idzie, że no, jednak Olek jest niezwykle wyjątkowym zawodnikiem.
Jest. Ja pamiętam, jak jeszcze były początki Żabek i Puszy, które przyniósł Zizon, Samika i Stefan do naszej ligi. I kiedyś z Samikiem rozmawiałem o tym. No, są tacy zawodnicy, którzy szukają siebie też, tak? Szukają wyjątkowości i szukają przede wszystkim skuteczności, bo Bo ja myślę, że każdy zawodnik na samym początku to chce tylko mocno atakować. Ale szuka po prostu. No, Olek nie jest najbardziej skocznym, najbardziej siłowym i najwyższym przyjmującym. Więc szukał przez lata siebie i tego sprytu, ale ta siatkówka ogólnie poszła w tą stronę. To, że Olek wymyślił kolejne zagranie, no to nie jest jakieś super hipernowe. On po prostu jest najbardziej tym precyzyjny teraz, tak? Ale zwróćmy uwagę na Japończyków, którzy kiedyś mieli, nie wiem, odgórny zakaz kiwania, robią to nagminnie. Francuzi, no to wiadomo. Brazylijczykom się zdarza przebić dwoma rękami piłkę agresywnie, bo poszła w tą stronę siatkówka, bo nawet z najtrudniejszych piłek trzeba teraz po prostu ryzykować i szukać, a przecież dwoma rękami masz większą kontrolę niż jedną, de
Tak,
facto.
zgadza się.
Więc no, to dopóki. Kiedyś ja myślę, że to była taka forma, to już dawno się tak nie mówi, że kiwanie czy takie rzeczy to było passé, tak? Że to się tego. Teraz
Tak,
już
to
każdy po
błędy to
prostu,
było.
że to był bardziej problem taki mentalny w tym, żeby tego nie używać. Natomiast teraz po prostu chodzi o to, żeby zdobyć punkt. I nie, tak, był ten taki kapitalny moment. No to był po prostu Olek Śliwka w 200%, jak w drugim secie z Japończykami Kuraś dostał te dwie czapy i się zrobiło nagle gorąco po naszej stronie i Olek z taką perfidnością zagrał to zagranie, mimo że miał świetną piłkę do tego, żeby smażyć. No to jest właśnie to, co ma Olek, tak? To rozumienie gry, rozumienie momentów. No a mam wrażenie, że czasami jeszcze troszkę straci na zagrywce tego swojego zrozumienia, bo czasami są momenty, w których niepotrzebnie ryzykuje, ale mimo to, jakbym miał wybierać, to wolę tak, żeby było. No jest po prostu świetnie rozumiejącym grę i myślącym nie za siebie, myślącym za 7 czy 14 gości na boisku. To słychać w wywiadach, to widać w jego zachowaniu. On schował dawno temu ego do piwnicy.
Oskar, a czy ty byłeś zaskoczony wyborem MVP tego turnieju? Zabuje Paweł Zatorski. Myślę, że dosyć duża brać siatkarska była w szoku w momencie, a chyba najbardziej Rafał Tomkowiak, wielki pan Pawła Zatorskiego w kadrze, był chyba zdegustowany trochę, wydaje mi się, że no, czy Olek, czy Łukasz Kaczmarek równie dobrze mogli się znaleźć z tą nagrodą na podium.
No byłem, na pewno byłem zaskoczony tym, że Paweł został też najlepszym libero. Bo zdecydowanie wydaje mi się, że Japończyk był numerem jeden. Później jeszcze myślę, że nad nim był Erik Shoji. Wiadomo, że zwycięzca zbiera większą premię. Ja myślałem, że to wszystko zostało tak poukładane, że na samym końcu to Marcin Janusz dostanie MVP, bo no, na mojej liście był trzecim do wzięcia tego, no ale skoro Zwierzu dostał najlepszego atakującego i Olek Śliwka najlepiej przyjmującego, no to tak myślałem, że to zostanie. No zaskakujące. Nie wiem, jak to wyszło. Myślę, że sama reakcja Pawła Zatorskiego była w
Tak.
tym najlepsza. Rozglądał się ja. No, to nie był zły turniej Pawła, ale no nie, to nie było wybitne. Bardzo dobry miał, czym dobry mecz miał finałowy. I patrząc na przykład porównując zeszłoroczny finał Mistrzostw Świata a ten, no to przeskok był ogromny, bo te dwa pierwsze mecze były słabe Pawła. I ogólnie libero, który nie wychodzi powyżej 40%, no, musimy od Pawła wymagać więcej. Nie grał fatalnie, to absolutnie, natomiast no, byłem zaskoczony. Byłem
A
zaskoczony.
taką ciekawostkę powiem Ci, że bazując na tych statystykach z Volley Station, to właśnie w meczu finałowym miał najsłabsze przyjęcie, bo to było 38% pozytywnego, 14% perfekcyjnego.
Tak wiem, ale na przykład, bo ja to też wiele razy o tym mówię, dla mnie liczy się parabola. I to, że nie zostanie to sklasyfikowane jako dobre przyjęcie, ale jest wysoko na 3-3,5 metra, dla nas to jest dobrze. I dla każdego zespołu obecnie na świecie to jest dobrze. Dlatego ja używam już od dawien dawna, znaczy od 2 lat, przyjęcia modyfikowanego, którego nie ma w tabelkach. Ja sobie go wyliczam na własny sposób.
Co to
Staram
znaczy?
się to trochę. To znaczy dorzucam też do przyjęcia perswersyjnego i dobrego też przyjęcia na 3 metry na środek siatki. Przeanalizowałem kilka ostatnich tam powiedzmy turniej i skuteczność z takich piłek z 3 metra różni się z ataku, różni się 3-4% z dobrego przyjęcia, więc ja staram się zawsze wychodzić i staram się w volley station, bo też to dla mnie jest niezwykle ważne, że wszyscy szukamy nowych rozwiązań, nie zamykamy się, bo ja wychodzę z tego założenia, że ktoś kiedyś powiedział, że to jest dobre przyjęcie i tak liczymy. Ale nikt tego nie sprawdza, czy to jest de facto dalej dobre przyjęcie. Bo dobre przyjęcie ma być wtedy, kiedy ułatwia ci atak. A skoro siatkówka poszła tak mocno do przodu, że z 3 metra gra się też środkiem, to dlaczego mamy to przyjęcie klasyfikować do złego?
Okej, okay, a teraz zadam Ci pytanie a propos tego, bo wspomniałeś chyba nawet nie jeden raz o tym, że każdy statystyk przyjęcie pozytywne, przyjęcie perfekcyjne liczy troszeczkę inaczej. Czy w myśl tego, co teraz robicie z Volley Station, czy chcielibyście w pewien sposób ujednolicić ten sposób liczenia przyjęcia, który by no, mógł wtedy no, jednak zachować większy większy poziom tych statystyki będą troszeczkę bardziej wiarygodne, bo sam my to o tym wspominaliśmy w kontekście Kacpra Piechockiego, że był przez lata no, jednym z najsłabiej przyjmujących. Ty wspominałeś o tym, że różni statystycy różnie liczą to przyjęcie. No i teraz właśnie pytanie, czy można to w jakiś sposób ujednolicić tak, żeby każdy liczył tak samo i żeby te liczby się po prostu zgadzały.
Chcielibyśmy, wierzymy, że kiedyś widzimy powoli narzędzia, które mogą w tym pomóc bardzo mocno. Natomiast z praktycznego punktu widzenia na dzień dzisiejszy powiem Ci, jest to niemożliwe. Z racji tego, że ja sam, pracując jako statystyk, niejednokrotnie zmieniałem, jakby wiesz, budzisz się rano i masz dobry humor, to tą piłkę zapiszesz na plus, a jak masz zły humor, to zapisujesz na minus. Jest jednak to ludzka ocena. Jeżeli jesteś naprawdę dobry, wybitny, to trzymasz się pewnych standardów i ja żartuję, oczywiście ironizuję z tym dobrym i złym humorem, ale są takie piłki, które czasami po prostu jest ciężko i są na tak dużej granicy, że jednego dnia zapiszesz to na wykrzyknik, a czasami zapiszesz to na plus, bo to jest głównie największy problem. I dlatego między innymi ja też sobie powiększam tą pulę tych przyjęć, które po prostu wliczam do tych, które uważam za pozytywne. No bo to też ten margines błędu jest większy. Natomiast drugi aspekt jest taki, co statystyki z VNL-a są wiarygodne, dlatego że jest pisane przez grupę wyselekcjonowanych statystyków, którzy wiedzą, jak to robić i trzymają się pewnego standardu. I nawet jeżeli ktoś by nam powiedział, słuchajcie, macie zły pomysł na to, to jest tak jak trochę ze zepsutą wagą, tak? Nie mówię, że my mamy zepsutą wagę, ale jeżeli ważysz się ciągle na zepsutej wadze, to masz o konkretny punkt odniesienia. Albo przytyłeś, albo może waga nie jest stricte taka, jaką masz, ale masz konkretny punkt odniesienia. I tak samo jest. I my mamy określoną grupę skautów, którzy robią to według schematu, więc te statystyki są wiarygodne, są odpowiednim punktem odniesienia. Natomiast jeżeli patrzymy na przykład na plus ligę, to statystyki na plus ligę idą od statystyka gospodarza, czyli zaczynasz mieszać bardzo mocno. I ja nie powiem ci, że statystyk jednego zespołu robi źle, a drugi dobrze, tylko każdy z nich ma inny punkt widzenia. I każdy ma nad sobą też trenera, który będzie ci mówił, nie, powinieneś to zrobić tak, bo ja dla mnie to jest przyjęcie plusowe, nie? Więc dopóki nie ustandaryzujesz tego, że albo nie wiem, statystyki robi grupa 10, 5 gości i robi tak samo, to nie będzie w stanie. Dlatego na samym końcu każdy klub ma swojego przynajmniej jednego, jak mi dwóch statystyków, i mimo że mecze są gotowe, to i tak je przerabiają, żeby mieć jasny, stały punkt odniesienia. I wtedy analiza danych jest odpowiednia.
Dzięki. Oskar, Jesteś dużym fanem Marcina Janusza, więc chciałbym, żebyś powiedział dwa słowa o turnieju w wykonaniu Marcina. Chyba no, na dobre zacementował siebie jako jedynkę w kadrze. Już nie będziemy wracali do Fabiana czy do pozycji numer dwa, która wydaje mi się już jest też okupowana przez Grześka Łomacza i tak prawdopodobnie zostanie do igrzysk. Myślę, że no dużo się dyskutowało o tym, że Janek Pirwej nie znalazł się w tej 14 finałowej, co też świadczy o tym, że chyba nie wykorzystał do końca tej szansy, którą dostał. Byłem zaskoczony trochę tym, że Marcin Komenda nie pojechał na żaden z turniejów eliminacyjnych, bo też wydaje mi się, że być może trochę za szybko, w moim odczuciu oczywiście, trochę za szybko z niego zrezygnowaliśmy i teraz będzie mu niestety coraz trudniej do tej kadry wjechać z powrotem. Natomiast Marcin Janusz, kilka słów na temat gry naszego rozgrywającego.
Bednaruk go chwalił. Co tu więcej powiedzieć? Słuchajcie, no, dla mnie chyba najłatwiej to powiedzieć tak. Po meczu finałowym wszyscy byli zachwyceni, jak gościu rozgrywa, tak? Bo wreszcie dostał dobre przyjęcie i potrafił prowadzić swoich zawodników w bardzo dobry sposób. Mnie już, ja nie wiem, już nie bawi, frustruje, nie wiem. Jak ja słyszę od kogoś, ktoś mi pisze, albo że on tam nie dociągnął dwóch piłek w ciągu całego meczu, to łapię się za głowę. A policzyliście, albo zwróćcie uwagę, ile razy on wystawia z kolan, ile razy biega, bo to o tym na szczęście zaczęto mówić, że w tych pierwszych dwóch meczach to on jest maratończykiem, bo biega. I to nie tylko jest to, że on musi biegać 3, 4, 5 metrów do piłki, do rozegrania, ale to te piłki są płaskie i on musi dobiegać i jeszcze na kolanach wystawiać piłkę i on to robi bardzo dobrze. I w momencie, i teraz są zawodnicy, są rozgrywający, którzy może są nawet lepsi od Marcina z bardzo regularnego przyjęcia, na przykład Sekita, gdzie się bawią, ale na przykład już odpadają od tego, jak zaczyna piłka latać, krążyć jak satelita po boisku, to już wtedy nie tracą swoją jakość. A Marcin ma w dwóch wariantach naprawdę bardzo dobre rozegranie. I też ma odwagę, bo my ciągle mówimy, że brakuje mu polotu, ale te pięć piłek na początek meczu do Zwierza, to był bardzo krytyczny moment całego spotkania. Bardzo krytyczny. Bo po pierwsze, no Zwierzę mu kończył, ale po pięciu piłkach, wiesz co zrobił blok amerykański? Stali w trzech dalej, a Holt to zrobił dwa kroki do śliwki. Bo to już matematyka ci mówi, że tam za szóstym
Tak,
razem
tak,
nie
tak.
zagrasz. I co gorsze, Śliwek się pomylił wtedy w tym ataku. I Marcin miał odwagę dać mu jeszcze raz. I w momencie, kiedy Oleg skończył ten atak, otworzyli się Amerykanie, bo wiedzieli, że obydwa skrzydła nam działają. Tam jest bardzo dużo taktyki takiej, jeżeli Marcin ma regularne przyjęcie, to tam jest bardzo dobre prowadzenie gry. Nie dociąga? Pewnie, że nie dociąga. Ze trzy razy w meczu. Tylko, że ja bym chciał zwrócić uwagę, jak będziecie oglądać kolejne mecze, ile razy na przykład zdarza się, że nie wiem, jest piłka po wybloku i ktoś ma dograć piłkę i nie dogrywa tą na metr od siatki, a dogrywa na 3,5 metra. I wtedy Marcin biega. To są bardziej ważne pytania. To, że piłka jest pół metra, czy 30, 40 centymetrów za wąska dla klasowego atakującego, jakich my mamy, w ogóle nie ma problemu.
Przy tych parametrach, jakie posiadamy na skrzydłach, to tak jak mówisz, nie powinno być żadnym kłopotem.
Będę wbijał do głowy. Lepiej za wąska niż za szeroka. To jest pierwsze. O ile nie jest za wąska o 3 metry, i wtedy zawodnik musi zmienić kombinację kroków, to jeżeli piłka jest za wąska o 3, tam 30-40 centymetrów, czy nawet pół metra, a ma swoją parabolę, to zawodnik klasowy sobie z tym radzi. Dużo więcej sytuacji, w których można powiedzieć, że gdzieś dawaliśmy plamy, ale one nie mają stempla Marcina Janusza, chociaż zdarzyło się tam ze dwa razy, na przykład highbole niedokładne. Ale zagrał kolejny bardzo ważny turniej i kolejny zdobył medal. Kolejny medal, bo ja też przypominam, że ten gościu, odkąd wyszedł z Stefla Gdańsk, to tylko wiesza kolejne medale na szyi. To nie jest przypadek. O.
Tak, to prawda. A czy byłbyś w stanie powiedzieć dwa słowa na temat tych zawodników, których nie zobaczyliśmy w turnieju finałowym, to znaczy o Janku Firleju i Marcinie Komendzie. Janek wydaje mi się, że też powoli będzie szykowany do tego już ścisłego grona, do tej czternastki. Myślę, że też z uwagi na fakt, że Grzesiek Łomaczy jest w takim wieku, że być może po Igrzyskach Olimpijskich powie, że to już czas na niego. Natomiast oczywiście też nikomu nie zabieramy podjęcia tej decyzji, także no, chcielibyśmy, żeby też Grzesiek przecież kupę lat w tej reprezentacji gra i niejednokrotnie udowadniał, że na to miejsce zasługuje. Natomiast wydaje mi się, że Janek Firlej był też tak przymierzany do roli drugiego rozgrywającego, ale chyba nie wykorzystał do końca tej szansy, która została mu dana w tym roku. Zgodzisz się z tym?
Nie wiem. Wiesz, ja myślę, że od początku było wiadomo, raczej w założeniu Grzesiek Łomacz miał być tym drugim, a każdy kolejny mecz Janka Firleja tu gdzieś tam jest, będzie działał na jego korzyść. No nie miał dobrych tam, znaczy miał lepsze i gorsze mecze, bo to nie można wszystkiego powiedzieć, że zagrał każde wejście, jego było słabe. Zgadzam się z tobą, że na pewno Janek Firlej jest przygotowywany do tego, żeby zastąpić w którymś momencie Grześka Łomacza. I ma to sens, co się dzieje, tak? Czyli dajemy odpocząć Grześkowi, dajemy trochę więcej pograć Jankowi w momentach takich mniej ciążących i mniej ważących. Co do Komiego, to jest kolejny raz to samo, co ci powiem. Ja myślę, że on dostałby szansę, gdyby nie ta specyfika, że możesz mieć dwóch zawodników, trzech rozgrywających w kadrze, to już jest dużo, tak? Bo w momencie, w którym nawet na samym treningu, jeżeli będziesz miał czterech rozgrywających w takiej spale, to przeprowadzenie treningu jest piekielnie trudne. To się kończy na tym, że jeden z nich to stoi na boisku obok i robi kosze. Albo odbija piłkę od ściany. Więc to trochę jest po prostu z logiki, żeby gościowi krzywdy nie robić, żeby on się nie frustrował. Przyznam szczerze, że ja wierzyłem bardzo mocno w Komiego i stawiałem go tam dużo wyżej kiedyś niż Marcina Janusza czy Janka Filleja, ale mam też wrażenie, że on stanął trochę w miejscu i gra coraz jakby jest dojrzalszy, ale stoi fizycznie, raczej taktycznie bym powiedział, w miejscu. Gra dobrze, przyzwoicie, ale są po prostu od niego lepsi na ten moment. No, ale to jest też taka pozycja, w której to nie jest koniec, nie? To nie znaczy, że to już jest zamknięte wrota dla Komiego. To jest, bo zawsze jesteśmy w tym właśnie tak siedzieć i rozmawiać, a dlaczego ten nie dostał szansy, a ten nie dostał szansy. Ciężko dać komuś, tylu zawodnikom szansę. No po prostu ciężko, nie masz szans. Narzekamy na kalendarz rozgrywek, ale jakbyśmy chcieli wszystkim dać szansę, to byśmy musieli grać codziennie. Przy takim dobrobycie, które my mamy. No.
To tak, to prawda. Oskar, powiedz mi, czy twoim zdaniem czołowe drużyny na świecie, takie jak Stany Zjednoczone, Polska, czy one odjechały reszcie stawki, tej powiedzmy średniej, czy ta dysproporcja się będzie pogłębiała i czy Japończycy z historycznym brązowym medalem mogą potencjalnie do tej czołówki światowej dołączyć na dłuższy czas?
To nigdy nie brałbym rozgrywek VNL-u jako taki typowy odnośnik do tego, w jakim miejscu jest siatkówka, bo na przykładzie Francji, czy chociaż nas, jednak te zespoły inaczej potraktowały fazę kontynentalną. Brazylijczycy grali bez Leala, to jednak dla nich jest dużo, bardzo dużo, więc ja myślę, że duża impreza może pokazać, gdzie, czy te zespoły rzeczywiście odjechały, ale sam dobrze wiesz, że to jest akurat piękne w sporcie, że ten rytm tak mocno faluje, bardzo ciężko jest się utrzymać ciągle na samym szczycie, więc zawsze się pojawia ktoś nowy, ktoś zawodzi i tak w kółko, i tak w kółko. Siatkarsko myślę, że nie odjechaliśmy aż tak. od elity, tak na pokrótce. Natomiast mówię, no, trzeba będzie poczekać. No, w tym roku nie mamy dużej międzynarodowej imprezy, bo turnieje kwalifikacyjne to są duże imprezy, ale te drużyny się rozjeżdżają, tak, po różnych grupach. Tak, więc nie będzie tego bezpośredniego starcia, a Mistrzostwa Europy, no to też część zespołów, ale ja myślę, że nie. Myślę, że nie, też mi ciężko powiedzieć, czy ta grupa średnia też odstaje bardziej niż nie, to ciężko wyciągać wnioski po takim finalu. Co do Japonii, po pierwsze, to nie jest zaskoczenie, że ta drużyna tak gra, bo oni już grali w poprzednich latach. Może w dwóch poprzednich latach widać było, jak rosną. Brakowało im tego switcha i przejścia ważnego meczu ćwierćfinałowego. I myślę, że oni są w stanie utrzymać się na trochę dłużej w tej może nieścisłej czołówce, ale to będzie taki zespół, który jak przyjedzie jakiś zespół rozbity albo będzie nie trafi w turniej, to oni wykorzystają to. To jest takie moje wewnętrzne zdanie. Myśląc trochę o nich, absolutnie Filip Lane tam będzie jeszcze pewnie z 10 lat, ale nie wyrzucam Filipa stamtąd, bo zrobił fantastyczną robotę. Idealnie pasuje do tego kraju. Ale tak się śmiałem trochę w duchu, że teraz to by im się przydał Fefe de Georgi. Bo Japonia jest na takim etapie, i to widać było na tych wszystkich, no może mecz ze Słowenią to oni dowieźli do końca, że oni zaczynają na niebotycznym poziomie, ale nie są w stanie utrzymywać tego na skali całego meczu. Ilość błędów, które popełniają w trakcie spotkania, rośnie. Jakość gry w obronie, przyjęciu spada. I dlatego Fefe, bo Fefe to jest jego jakby mantra, tak? Że on trenuje w ten sposób, że bo dlatego trenuje tak długo, żeby uczyć tego, żeby w tej drugiej godzinie mieć taką samą jakość jak na początku spotkania. Ale to tak w formie dygresji. Oni po prostu potrzebują trochę czasu być w tym szczycie, żeby zrozumieć też, że nie każdy mecz idzie, nie każdy mecz wygrasz hura optymizmem i hura siatkówką na samym początku. Te mecze trzeba umieć domykać. Oni powoli się tego uczą, ale jeszcze im czasami brakuje. Z nami im zabrakło ewidentnie i było niewiele, żeby zabrakło im z Włochami też, tak? I tak samo było w poprzednich latach, tylko tam kompletnie zawodzili, a teraz już zaczęli wygrywać. W fazie grupowej też mieli takie momenty, w których przegrali, już nie pamiętam z kim, ale oni przegrali dwie końcówki prowadząc, już nie pamiętam, z jakimś silnym zespołem. Ale co jest u nich fantastyczne i to trzeba podkreślić, że ich atak jest niebotyczny. I to, że my mówimy o tych ich obronach, ja po prostu przecieram oczy, jak oni są w stanie wybraniać, bo grają bardzo dużo na pasywnym bloku, no bo wiadomo, że krwawią na tym
Tam
przytym
piłki sobie
sekicie,
odstają, tak.
ale te wszystkie odbite piłki oni potrafią pięknie dogrywać. I nawet i na przykład różnicą u nas jest, że my je dalej bronimy, a oni już je w zasadzie dogrywają. I te piłki są mocno kontrolowane, przez co mocno grać. Ja w meczu półfinałowym do swojej żony powiedziałem, żeby nas Japonia środkiem jechała, to jeszcze tego nie widziałem, nie? To jest kolejny krok, który wykonała ta reprezentacja, czyli przestają być anonimowi ich środkowi. Potrafią naprawdę zaczynać brać udział czynny w grze. No, Sekita, myślę, że ten rok u nas w Polsce on w ogóle, on 2 lata był chyba, nie? Czy rok? Już się zgubiłem. Nieważne. Ten pobyt u nas naprawdę mu wiele dał i jest kapitalny. Jest kapitalny. Czy posiadanie Sekity, żeby wygrać dużą imprezę? Nie wiem.
To jest właśnie to, że to jest
Bo
na bloku, nie? Także.
to nie jest Bentonuti, to nie jest, nie wiem. Który jeszcze jest taki niski. No, ale wiecie, o co mi chodzi, że no to już jest za dużo, tak?
Tak.
To jak już stanie Leon, czy stanie jakiś, czy Leal, no to nawet najlepsza obrona sobie z tym nie poradzi.
Jasne.
Zrobili absolutnie mentalny switch za Filipa Lane'a i zrozumieli, że nie każdy atak trzeba wbijać w parkiet, tak? Pokochali obijanie bloku, pokochali kiwanie. Fajnie się pokazał ten Kentaro z Nysy.
Miałka.
To Miaura, tak. Fantastycznie, bo zdał egzamin przy braku Nishidy. Ran Takahashi super, a Ishikawa. No, jak pytałeś mnie, czy Oleg Śliwka jest najlepszy, to taki był błysk. Nie, no teraz na topie jest Ishikawa. Ale to się tak szybko zmienia, że ciężko powiedzieć, że ten. Natomiast no mają zespół kompletny, tylko że wciąż jednak te warunki fizyczne gdzieś na najwyższym poziomie, no im będzie im brakować. No i jeszcze raz to podkreślę. Dla mnie to jest zespół, który na ten moment, jak któryś z dużych nie dojedzie, to oni wejdą, wskoczą na ich miejsce. Dopóki nie urosną w szóstce, że tak powiem.
No i fajne jest też to, że tam jest potencjał na siatkówkę, bo widać, że kibice żyją tym. Generalnie Azja to być może no, dla Europejczyków jest to taki trochę egzotyczny kierunek, natomiast tam nawet ten turniej VNL-u na Filipinach pokazał, że potencjał jest ogromny i zapotrzebowanie na siatkówkę jest strasznie duże. Także no, czekamy na kolejnych Japończyków w polskiej lidze, bo to też na pewno będzie dawało takiego posmaku egzotycznego u nas, na naszym poletku. Oskar, jeszcze dwa, trzy ostatnie pytania, mianowicie jedno z nich brzmi tak, czy która twarz Włochów jest prawdziwa? Czy właśnie ta z finału Mistrzostw Świata 2022? Czy chociażby ten VNL teraz finałowy, gdzie no, zajęli czwarte miejsce? Czy brakuje, czego brakuje Włochom? Inaczej, no, zdaję sobie sprawę z tego, że to jest kompletny też zespół. Oni też musieli sobie radzić bez Anzaniego w tym turnieju, który przeszedł operację. Natomiast strasznie solidarnie grają. Nie wiem, czy masz takie samo wrażenie. I właśnie, która twarz tych Włochów jest taka najprawdziwsza? Czy oni po prostu muszą jeszcze popełniać cały czas takie błędy i ta forma ich będzie falowała, bo tak skonstruowany jest ten zespół, czy jednak będą w stanie być cały czas w tym topie topów, taki jak chociażby Brazylia w latach 90.
No, liczę, że Polska będzie teraz już.
Tak? Nas
Ale
nie liczy.
na poważnie to no, ciężko bagatelizować i deprecjonować zespół Mistrza Europy i Mistrza Świata, że on już jest skończony. W zeszłym roku też, powiedzmy, zawiedli w finałach ligi, w finale VNL-a. Czego im brakuje? Brakuje im ławki, bo trzeba być bardzo czujnym na to, że na Mistrzostwach Europy to będzie już inny zespół. Przede wszystkim, no po prostu tym turnieju finałowym nie mieli przynajmniej dwie wyrwy w szóstce, tak? Nie grali zawodnicy na tym poziomie, który widzieliśmy wcześniej, choćby na tych Mistrzostwach Świata rok temu, bo oni nie mają zmienników. Jak tam cała szóstka nie gra dobrze. Widzieliśmy to w meczu z Amerykanami. Romano, Baza i tam się odwracasz i nagle nie ma do kogo. No nie grał dobrze. Nie grał dobrze Lavia. Grał przeciętnie. No, nie grał słabo, ale grał przeciętnie. I to u nich tak będzie wyglądało. No właśnie nasz potencjał polega na tym, że przyjedziesz na turniej, i jeden z tych zawodników szósty nie gra dobrze, no to idziesz, odwracasz się, mówi to chodź, teraz to ty mi pokaż, nie? I u nas jest potencjał, a u nich no nie ma tego potencjału na ławce, bo no, naturalne jest to, że któryś zawodnik może nie być w formie na danym turnieju. Może nie Mikiela, to tylko może Gianelli mieć słabszy turniej. I tu akurat bym powiedział, że ten z Bertoli to jeszcze jest najmniejszy problem, jak wchodzi na boisko. To nigdy nie będzie już Gianelli, ale oni z nim
A
jeszcze
to
mogą
poniżej
pograć
pewnego
trochę.
poziomu nie zejdzie.
Tak, poniżej pewnego poziomu nie zejdzie, ale na przyjęciu no, mają młodych chłopaków. Oni też bardzo mocno poświęcili ten VNL, bo Gianelliego to chyba w trzecim turnieju, w trzecim, no, na, czy któryś z nich to w ogóle dopiero na trzeci turniej dojechał. Oni przetestowali sześciu chłopaków tam po 19 lat na tym VNL-u. Więc oni widzą też to, że tam jest krucho z materiałem ludzkim. Mają tych młodych. Te młode roczniki wygrywają
Właśnie, tam
teraz.
są te młode roczniki, które zdobywają szereg medali w swoich kategoriach wiekowych i oni teraz dopiero.
Tak, więc oni będą mieli, natomiast potrzebują czasu. A na ten moment po prostu, jeżeli jeden jeszcze nie gra nie gra na swoim najwyższym poziomie, to oni są w stanie dalej walczyć. Ale na tym turnieju w Gdańsku to przynajmniej dwóch nie grało dobrze. I to już jest za dużo. To już jest za dużo. Ale nigdy nie. Myślę, że to jest taki zespół, który nie pozwoli sobie na to chyba. Tak mi się wydaje, żeby na Mistrzostwach Europy już nie przyjechać w takiej formie optymalnej.
Czy twoim zdaniem rozgrywanie Mistrzostw Świata co 2 lata to jest ruch w dobrym kierunku?
Nie wiem. Nie wiem. Wszyscy wiemy dobrze, że jest kalendarz przemocny, przewalony. Chciałbym to zobaczyć. Chciałbym to zobaczyć, bo my bardzo szybko. Teraz jestem trochę od innej strony i też widzę więcej, raczej słyszę więcej tych rozmów i tam część argumentów jest bardzo racjonalnych, o których ja nie mogę tutaj mówić, ale nasza naturalna jakby reakcja na wszystkie zmiany jest nie. Tak? Jest nie. Bo po co wymyślają? Jakbyśmy mieli Mistrzostwa Świata odbywane w takich ramach, jak są Mistrzostwa Piłkarskie, że cały świat się zjeżdża, albo Igrzyska Olimpijskie, że niezależnie, czy to zrobisz na Filipinach, czy zrobisz to na Madagaskarze, to będzie full, to robimy to raz na 4 lata, jest prestiż przeogromny i jedziemy z tym, tak? Natomiast no, nie oszukujmy się, Mistrzostwa Świata, jak nie są w Polsce, no to już nie jest full house.
No tak, no to trzeba też powiedzieć wprost.
My patrzymy bardzo mocno przez szkiełko Polski i patrzymy na siatkówkę, że to jest Polska, ale tu trzeba patrzeć szeroko, tu chodzi o świat. I Federacja Światowa szuka sposobu, żeby świat się otworzył do siatkówki jeszcze bardziej, jeszcze mocniej. Więc nie wiem, mamy za dużo grania, ale z drugiej strony widzieliście wszyscy te wyliczenia. Ogólnie będzie dużo mniej spotkań na Mistrzostwach Świata.
Tak.
Więc nie wiem, no, chciałbym to zobaczyć. Chciałbym to zobaczyć. Nie będę tego krytykował. Na pierwszy rzut oka nie podobało mi się to, ale im dłużej o tym myślałem, może tak. Nie podoba mi się raczej na pewno wsadzenie Mistrzostw Europy do roku olimpijskiego.
Za dużo.
Za dużo. Za dużo. Jedna do w ramach, że wiadomo, że czy myślę, że VNL będzie dalej trzymany w tej formie corocznej, bo może tu trzeba byłoby pokombinować, żeby to może było co 2 lata, ale myślę, że to się nie zmieni, więc jeden sezon z 3 imprezami to już jest za dużo.
Rozumiem. A czy twoim zdaniem my możemy być takim dominatorem na najbliższe lata, który regularnie będzie sięgał po złoto?
Na to wszyscy liczymy, ale my tym dominatorem chcemy być od wielu lat.
No właśnie, stąd też pytanie.
Mówiłem przed chwilą o tym cyklu, tak? Bo szczerze nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ale może dominacja Włochów w tych latach 90., a później dominacja Brazylii, to nie do końca była tylko i wyłącznie spowodowana jakością Brazylii czy Włochów, ale może słabością innych zespołów. My tego już nie jesteśmy w stanie przeanalizować. Nie? To nie są czasy, w których ty możesz wrócić do tych wszystkich, nie wiem, zapisków. Teraz masz wszystko online. Natomiast my mamy obecnie sytuację, że na pewno ustabilizowana forma jest dwóch krajów. No, myślę, że możemy tych Włochów na razie jeszcze to trzech. Polska i Stany to jest zespół, który, to są dwa zespoły, które naprawdę są na szczycie. I tylko jak. I tylko jakieś tam, nie wiem, nie wejście w turniej albo słaba dyspozycja dwóch, czy kontuzja jakiegoś zawodnika może spowodować, że oni spadną. Francuzi przyzwyczajają nas co roku na te wzloty i upadki, tak? Czyli jest jeden złoty rok i później jest rok klapy, ale to dalej jest czołówka. I Włosi, no to mówiłem, że nie możemy ich deprecjonować. Brazylijczycy wyglądają na takich, że nie mają gdzieś tam materiału ludzkiego, żeby wrócić. To też będzie dalej zespół niezwykle ciężki, ale myślę, że z tego, że zszedł te dwa schodki niżej już teraz, ale ciągle gotowy do robienia dużych niespodzianek już teraz. No i mamy takie zespoły, takich kogucików, nie? Argentynę, Japonię, które będą co jakiś czas podgryzać.
Tak, to prawda. Drodzy Państwo, no to chyba To tyle na dzisiaj. Już nie będziemy dalej męczyć. Cieszymy się oczywiście dalej ze złota Ligi Narodów.
Gratulacje ogromne, ogromne.
Tak, świetna, świetna postawa. Kapitalny turniej zorganizowany w Gdańsku, także cały świat widział i podziwiał, więc jesteśmy dumni i na ten moment możemy powiedzieć, że jesteśmy najlepsi na świecie. Już niedługo memoriał Huberta Jerzego Wagnera, a także Mistrzostwa Europy i kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich, także tego grania będzie jeszcze na pewno sporo, więc zapraszamy przed telewizorem. A tymczasem dziękuję Ci, Oskar, jeszcze raz za poświęcony czas i za to, że znalazłeś w fermorze obowiązków do swoich starych znajomych i fanów trochę czasu, bo nie było cię u nas 10 miesięcy, także to no, bardzo.
Ojej, przepraszam,
No,
przepraszam.
wybaczamy, tak, no, ale to musimy się jeszcze zastanowić nad karą, jaka cię spotka. Tak mówiąc, oczywiście żartem. Także dzięki jeszcze raz, Oskar, za spotkanie i mam nadzieję, że będziecie kibicować z polskiej reprezentacji i życzymy naszym zawodnikom dużo zdrówka i wszystkiego dobrego. A tobie, Oskar, również rozdziałaj, rozwijaj się w nowej roli. Dzięki jeszcze raz.
Dziękuję, dzięki wielkie za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich i brawo Polska.
Brawo Polska. Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego.